W dniu Pięćdziesiątnicy Piotr stanął wraz z jedenastoma przed tłumem i wygłosił do niego mowę, którą można streścić w trzech zdaniach. Wy zabiliście Jezusa z Nazaretu. Bóg wskrzesił go z martwych. Nawróćcie się. Spośród owych 3000, do których Piotr skierował to poważne oskarżenie, z pewnością niewielu było na Kalwarii, by wbijać gwoździe. Być może nie było ich nawet przed pretorium Piłata, by krzyczeć: ukrzyżuj. Dlaczego więc mówi, że to oni zabili Jezusa? Zabili, ponieważ należeli do narodu, który go zabił. Ponieważ nie przyjęli nowiny, którą Jezus przyniósł. Bliskie jest Królestwo Boże, nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. Ponieważ być może, kiedy Jezus przechodził ulicami Jerozolimy, opuścili zasłony swych sklepików, by im nie przeszkadzał. Jak do tej pory wydarzenie te jedynie wspominamy i czujemy się dosyć bezpieczni. Sprawa, jak się wydaje, dotyczy tych, którzy żyli w Palestynie za czasów Jezusa, a nie nas. Jesteśmy podobni do króla Dawida, który w dniu, w którym usłyszawszy z ust proroka Natana opowiadanie o wielkim grzechu popełnionym w mieście, oburzony zawołał: człowiek, który tego dokonał, jest winien śmierci. W każdym razie nie dotyczy nas to wszystko jako oskarżonych, najwyżej jako oskarżycieli. Niektórzy o śmierć Chrystusa obwiniają władze religijne, czyli ówczesnych Żydów, inni władzę polityczną, czyli Rzymian, w ten sposób czyniąc Jezusa męczennika sprawy narodowo-wyzwoleńczej. Jeszcze inni równocześnie oskarżają i jednych, i drugich. Uczestniczymy w procesie, w którym każdy z nas powtarza mniej lub bardziej świadomie zdanie Piłata: nie jestem winny krwi tego sprawiedliwego. Co prorok Natan odpowiedział Dawidowi? Wyciągnąwszy palec w kierunku króla, powiedział: ty jesteś tym człowiekiem. To samo Słowo Boże woła do nas, kiedy próbujemy się dowiedzieć, kto zabił Jezusa. Ty jesteś tym człowiekiem. Ty zabiłeś Jezusa z Nazaretu. Ty wtedy tam byłeś. To ty wołałeś z tłumem: precz. Precz, ukrzyżuj go. Ty byłeś z Piotrem, kiedy się go zapierał. Byłeś z Judaszem, kiedy go zdradzał. Byłeś z żołnierzami, którzy go biczowali. To ty dołożyłeś swój cierń do jego korony, plułeś na jego oblicze. Chrystus został wydany za nasze grzechy. Takie zdanie czytamy w liście świętego Pawła do Rzymian. I okazuje się, że ta prawda stanowi zasadniczą treść naszej wiary. Już kiedyś prorok Izajasz wyraził ją w bardziej dramatyczny sposób. On się obarczył naszym cierpieniem. On dźwigał nasze boleści. Lecz on był przebity za nasze grzechy, zdruzgotany za nasze winy. Spadła na nich chłosta zbawienna dla nas, a w jego ranach jest nasze zdrowie. Wszyscy jesteśmy winni jego śmierci, ponieważ wszyscy zgrzeszyliśmy. I jeśli mówimy, że nie mamy grzechu, to samych siebie oszukujemy. Słowa "Jezus umarł za nasze grzechy" oznaczają to samo, co "my zabiliśmy Jezusa". List do Hebrajczyków o tych, którzy grzeszą po otrzymaniu chrztu, czyli o nas, mówi, że krzyżują w sobie Syna Bożego i wystawiają Go na pośmiewisko. Owe 3000, słysząc to straszne oskarżenie: wy zabiliście Jezusa z Nazaretu, przejęły się do głębi serca i zapytały Piotra i pozostałych apostołów: cóż mamy, bracia, czynić? Wielki strach padł na nich, a w tej chwili pada również na nas, jeżeli tylko nie jesteśmy z kamienia. Jakże nie przeradzić się tą myślą: Bóg tak umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, a my w odpowiedzi zabiliśmy Go. Zabiliśmy życie. Dopóki nie przeżyło się tego wewnętrznego kryzysu, tego lęku i strachu, dopóty trudno być dojrzałym chrześcijaninem zdążającym w kierunku światła. Jeżeli nigdy dotąd nie poczułeś się naprawdę zagubionym, godnym potępienia, biednym rozbitkiem, to może nie wiesz, co znaczy być zbawionym przez krew Chrystusa. Nie wiesz, co mówisz, kiedy Chrystusa nazywasz Zbawicielem. Nie znasz nawet cierpień Chrystusa i nie możesz Go opłakiwać. Byłoby to hipokryzją, ponieważ cierpienia Chrystusa zna tylko ten, kto w głębi serca jest przekonany, że są one Jego dziełem, że to właśnie On zadał je Chrystusowi. Jezus do ciebie mógłby powiedzieć to samo, co powiedział pobożnym niewiastom. Nie płacz nade mną. Płacz raczej nad samym sobą i nad twoim grzechem. Kryzys może mieć dwa rozwiązania. Jedno wybrane przez Judasza, który powiedział: zgrzeszyłem, wydawszy krew niewinną, i poszedł się powiesić. Lub drugie, wybrane przez Piotra, który wyszedł na zewnątrz i gorzko zapłakał. Piotr, doświadczywszy mocy skruchy, może teraz wskazać braciom drogę zbawienia, wołając z przekonaniem: nawróćcie się. Co oznacza to słowo? Jak się urzeczywistnia? Nawrócenie urzeczywistnia się poprzez przejście od stanu oskarżenia o grzech do stanu wyznania grzechu. Od słuchania kogoś, kto ci mówi: to ty zabiłeś Jezusa z Nazaretu, do powiedzenia samemu sobie z bólem serca i z całą szczerością: tak, to ja zabiłem Jezusa z Nazaretu. To przejście nie zależy jedynie od nas. Jest dziełem Ducha Świętego, który przekonuje świat o grzechu. Jest czymś nadzwyczajnym. Kiedy nawrócenie dokonuje się w sercu człowieka, zachodzi to samo, co owego dnia stało się z naturą. Zasłona okrywająca jego umysł rozdziera się. Serce z kamienia się kruszy. Grób, w którym jest więziony przez grzech, otwiera się nagle. Nareszcie staje się człowiekiem wolnym. Rodzi się do nowego życia. Jak wielką i godną człowieka rzeczą jest szczere i dobrowolne wyznanie grzechu. Pozwala ono Bogu na to, aby był sobą. To znaczy Bogiem, który odpuszcza występki. Człowiek, stając po stronie Boga, a przeciwko samemu sobie, nakłania Boga do uczynienia tego samego, do stanięcia po stronie człowieka, a przeciwko sobie i własnej sprawiedliwości. I to nie z konieczności, ale z miłosierdzia. Bóg bowiem chce okazywać miłosierdzie światu, lecz nie może tego uczynić, jeżeli człowiek neguje sam przedmiot miłosierdzia Bożego, którym jest grzech. Dla Boga najtrudniejszą do osiągnięcia rzeczą jest właśnie pokorne i skruszone serce człowieka. Nie wystarczy mu do tego jego wszechmoc, potrzebuje także naszej wolności. Dlatego też pokorne i skruszone serce jest czymś najcenniejszym, czymś, co najbardziej porusza Boże serce. Niebiosa są moim tronem, a ziemia podnóżkiem nóg moich, mówi Pan Bóg. Na kim spocznie moje spojrzenie? Na człowieku pokornym, którego duch jest skruszony. Czytamy u proroka Izajasza. Nasze nieszczęście tkwi właśnie w tym, że nie uznajemy naprawdę i do końca naszego grzechu. Mówimy: w gruncie rzeczy, cóż złego uczyniłem? Nie dostrzegasz swojego grzechu. Dowiedz się więc, że twój grzech polega właśnie na niedostrzeganiu go. Twoim grzechem jest samo usprawiedliwienie się, poczucie, że wobec Boga i ludzi jesteś zawsze i nieodwołalnie w porządku, nawet jeżeli w słowach uznajesz siebie za grzesznika. To był właśnie grzech, który Jezusa, ponieważ z mocą wytykał go faryzeuszom, zaprowadził na krzyż. Czując się sprawiedliwym, nie rozumiesz ani krzyża Chrystusa, ani własnego krzyża. Uznajesz siebie i świat za ofiary cierpienia, zbyt dużego i niesprawiedliwego, by nie oskarżyć o nie również samego Boga, który na nie pozwala. Gdybyśmy choć raz zrozumieli to, co mówi Pismo Święte o Bogu, który niechętnie przecież poniża i uciska synów ludzkich, i że jego serce wzdryga się i rozpalają się jego wnętrzności wobec nieszczęścia ludu, wówczas zupełnie inna byłaby nasza reakcja i raczej zawołalibyśmy: przebacz nam, Ojcze, że naszym grzechem zmusiliśmy Ciebie, abyś tak srogo potraktował swojego umiłowanego Syna. Przebacz nam, jeżeli teraz zmuszamy Cię, abyś także nas uciskał po to, by nas zbawić, podczas gdy Ty, tak jak każdy ojciec i nieskończenie bardziej, chciałbyś móc dawać jedynie dobre rzeczy swoim dzieciom. Przebacz nam, że Cię zmuszamy do pozbawienia siebie radości dania jej już teraz, w tym życiu, szczęścia, dla którego nas przecież stworzyłeś. To my sprawiamy cierpienie Bogu, nie On nam. Przekręciliśmy tę prawdę do tego stopnia, że po każdym nieszczęściu stawiamy pytania: gdzież jest Bóg? Jak może na to wszystko pozwalać? Jest prawdą, że Bóg mógłby nas zbawić także bez krzyża. Lecz byłoby to zupełnie czymś innym i wierzę, pewnego dnia sami byśmy się wstydzili, że zostaliśmy zbawieni w taki sposób, biernie, bez możliwości jakiejkolwiek współpracy w osiągnięciu własnego szczęścia. Wszyscy zgrzeszyliśmy i pozbawieni jesteśmy chwały Bożej. Dlatego do wszystkich zwrócone są słowa Piotra: nawróćcie się. Nawrócenie to słowo zbawienia w tym czasie. W Apokalipsie znajduje się 7 listów do 7 kościołów Azji Mniejszej. Każdy z nich kończy się napomnieniem: kto ma uszy, niech posłyszy, co mówi Duch do kościołów. Czytając je z uwagą, odkrywamy, że w centrum każdego z nich dominuje w sposób absolutny słowo metanoia, co oznacza nawrócić się. Opamiętaj się, nawróć się. Kto ma uszy, aby usłyszeć to, co Duch dzisiaj mówi do kościołów, ten wie, że również dzisiaj mówi On to samo. Nawróć się. Ten świat przez nas zbudowany, zlepiony z niesprawiedliwości i z nieskrępowanego buntu przeciwko Bożym przykazaniom, trzeszczy. Święty Jan Chrzciciel, gdyby dziś żył, zawołałby: już siekiera do korzenia drzew jest przyłożona. Nawróćcie się. Świat ludzi niewierzących jakby podświadomie odczuwa tę unoszącą się w powietrzu groźbę, lecz reaguje w sposób zupełnie inny, gromadząc bogactwa. Jakby można było w ten sposób rozwiązać problem. Również my wierzący poszukujemy, lecz naszym prawdziwym schronem, naszą arką Noego jest właśnie żal za grzechy, bo nic i nikt nie przerazi tego, kto złożył nadzieję w trwałej skale, którą jest Bóg. Taki ktoś razem z psalmistą śpiewa: Bóg jest dla nas ucieczką i mocą. Łatwo znaleźć u Niego pomoc w trudnościach. Przeto się nie boimy, choćby waliła się ziemia i góry zapadły w otchłań morza. Dlatego, patrząc na nasze grzechy, możemy wołać: tak, to prawda, to my zabiliśmy Jezusa. To Jezus umarł za nasze grzechy. Ale Bóg dzięki tej śmierci przynosi nam zbawienie.